W Polsce rozpoczęły się darmowe szczepienia dzieci przeciwko wirusowi HPV i między innymi na ten temat rozmawiam ze światowej sławy naukowcem, profesorem Leszkiem Borysiewiczem. Witam pana.
Dziękuję.
Czy objęcie tymi szczepieniami dzieci w wieku 12 i 13 lat jest wystarczające?
Jest prawdopodobnie wystarczające. Nie możemy powiedzieć absolutnie. Co wiemy ze studii, co prowadził oddział Cancer Research UK w Wielkiej Brytanii, wiemy, że jak dziewczyny otrzymali wszystkie szczepionki, znaczy od lat 12-17 do dzisiejszego dnia nie ma żadnej objawy raka szyi macicy. Nawet World Health Organization postanowiło, że będziemy mieli akcję, żeby zupełnie znikł nowotwór szyi macicy.
W Australii już tego problemu nie ma.
Nie ma. To samo w Wielkiej Brytanii. Już nie widzimy u dziewcząt młodych, które otrzymają tą szczepionkę. Ale niestety wciąż 300 tysięcy kobiet umiera rocznie. Większość w Afryce, w Indiach i w Azji. Dlatego wciąż musimy próbować, żeby był dostęp do tych szczepionek na całym świecie.
Dlaczego jest to tak ważne, żeby przekonać też rodziców, żeby szczepili nie tylko 12 i 13-letnie dziewczynki, ale także i chłopców?
U nas rozpoczęło się tylko, że dziewczyny były szczepione, ale bardzo szybko Azja przeszła, żeby dla chłopców było. Wiemy, że chłopcy dają tą infekcję dla dziewcząt z czasem. Nie wiemy czemu, nie wiemy jak ta infekcja jest u chłopców.
Brodawczak ludzki powoduje nowotwór nie tylko raka szyjki macicy, ale także gardła, krtani,
tak,
głowy.
I też są sytuacje, że nie wiemy u chłopców, tak jak ja powiem po angielsku, how many boys will be gay over a period of time. Trzeba pomyśleć, że oni mają takie same ryzyko z innym nowotworem, który jest też produkowany przez HPV. I dlatego w Wielkiej Brytanii wszyscy chłopcy będą mieli taką samą dostęp do tych szczepionek HPV, jak i dziewczyny.
Pan jest wielkim propagatorem profilaktyki, jeżeli chodzi o nowotwora. Gdzie jeszcze możemy zadziałać w ten sposób?
W różnych miejscach, powiedzmy, mieliśmy wielki sukces z COVID, ale co COVID nam pokazał, że jest zupełnie nowy gatunek szczepionki, szczepionka RNA. Ja pracowałem z szczepionką RNA i było bardzo ciężko, bo rezultaty były bardzo małe, reakcje były do RNA. Ale to, co się wszystko zmieniło przy COVID, że ta nowa chemia, która była używana przez zespół niemiecki, nam pokazała, że można mieć dobre reakcje i te reakcje dłuższy czas trwają. Co jest ważne, że RNA można zmienić to szybko. Teraz my próbujemy, czy może przy innych nowotworach, zupełnie niezwiązanych z HPV, możemy użyć takie same techniczne tą szczepionkę. Bo RNA szczepionkę można bardzo szybko zmienić i dlatego szukamy specjalnie, że to nam dopomoże przeciwko nowotworom, ale tak samo można dość szybko produkować właśnie, jakby była jakaś nowa pandemia. Boimy się, że pandemia następna, nie wiem kiedy, nie wiem z jakiej przyczyny, ale wiem, że kiedyś będzie pandemia, to się nie zakończy na COVID. Zawsze jest to ryzyko, że pandemia może powstać.
A jawi się jakieś światełko w tunelu, że powstaną szczepionki takie, by wyeliminować wszystkie nowotwory?
Prawdopodobnie nie. Bym chciał, żeby było, ale nowotwory są genetycznie zmienne. Nowotwór piersi w jednej kobiecie może być zupełnie inny w drugiej kobiecie. Te zmiany molekularne to ciężko badać. Mamy coś 300 do 400 genów, które mogą prowokować te nowotwory. Nie wiemy, czy każdy jeden nowotwór będzie miał te same geny, które są zaktywowane. Jak dojdziemy do tego systemu, tak zwany personalized medicine, to będziemy musieli bardziej badać dokładnie, jak się składa nowotwór w każdym jednym pacjencie, żeby jak najlepiej dostosować lekarstwa i leki dla tego pacjenta. I to będzie obciążenie dla każdego narodu, bo będzie kosztowne. Ale mamy nadzieję, że wyniki będą dużo lepsze dla osób, które chorują na nowotwory. Dzisiaj, powiedzmy, wiemy, że za 10 lat co druga osoba będzie miała styczności z nowotworem. Ale 3 z 4 osób się wyleczy. I będziemy musieli wciąż kontrolować. Ale tak samo będzie coraz więcej, bo żyjemy dłużej i dlatego będzie więcej.
Jak ocenia pan polską onkologię na tle innych krajów?
To, co widziałem tutaj i w Krakowie i w innych, na bardzo dobrym poziomie, na poziomie europejskim. Teraz ostatnio byłem w Wilnie i byłem w centrum w Litwie, też bardzo dobry szpital, dobrze mają sprzęt i aparaty i lekarze są bardzo dobrze skwalifikowani. Najważniejsze, że tyle pacjentów ma, każde jedne centrum musi dzisiaj jakoś, tak samo jak w Wielkiej Brytanii. Czasami pacjenci muszą za długo czekać, żeby mieć dostęp do onkologii. To tylko nie niestety potrzebuje funduszy. To jest bardzo ciężko dla państwa, każdego jednego państwa w Europie to jest ciężko, ale to jest potrzebne i sprzęt jest potrzebny, ale niestety sprzęt i lekarstwa do onkologii są bardzo drogie. Jakoś musimy też ustalić, że są ceny, które są dostępne, znaczy, że państwo może kupować i żeby ludzie mieli dostęp do tych lekarstw.
Urodzony jest pan w Wielkiej Brytanii.
Tak.
I mimo wszystko doskonale mówi pan po polsku.
Ja przepraszam, niestety po polsku czasami jest brak słów i specjalnie technicznych słów, to się używa w Polsce, ale dla mnie jest zawsze bardzo przyjemnie trochę porozmawiać po polsku, nawet łamanemu polszczyźnie.
A czuje się pan Polakiem czy Brytyjczykiem z tytułem Sir, nadanym ponad 20 lat temu?
To jest dobre zapytanie. Jestem urodzony w Wielkiej Brytanii. Bym powiedział, że prawdopodobnie się czuję więcej jako z Wielkiej Brytanii, tylko nie Anglik, bo ja jestem urodzony w Walii. Trzeba zrozumieć, Walijczyk. Że Wielkiej Brytanii to Walia jest zupełnie innym krajem. Brytyjczyk tak, bo całe życie spędziłem w Wielkiej Brytanii. Ale tak samo zawsze ufam, bo rodzice byli Polakami, ojciec z tego rejonu, matka była urodzona w Suwałkach. To zawsze mam poczucie Polski i bardzo przyjemnie tutaj przyjechać, zobaczyć i próbować w niektórych uniwersytetach też dopomóc, jak mogę.
I stąd pani tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku nadany 5 lat temu.
Tak, bardzo mam zaszczyt, że otrzymałem tutaj w Białymstoku. Ja pamiętam, że z ojcem jeszcze byłem dla całej rodziny, to naprawdę był moment specjalny.
A jak często odwiedza pan Polskę, Białystok, Podlasie?
Ja w Białystoku jestem raz do roku. Ostatnim razem to byłem tylko przed COVID, to dłuższy czas nie byłem. Ale tak samo jestem dość często w Krakowie i Warszawie, bo też prowadzę sytuację Max Plancka razem z Dioskury program. To pomagam w wybraniu centrum przez ten program.
I z czym wiążą się pana wizyty w Białymstoku?
Bardzo dobrze znam uniwersytet i mam kontakty z uniwersytetem. Tym razem to był kontakt z filią Uniwersytetu w Wilnie. Chciałem zobaczyć Wilno specjalnie, bo ja wiem, że dziadka odwieźli na Syberię z Wilna. To był też bardzo ważny moment dla mnie. Byłem w hospicjum w Białymstoku, też chciałem zobaczyć, jak całe zebranie hospicjum, co się teraz rozpowszechnia w Polsce, jak to tutaj powstaje w Białymstoku. Bardzo imponujące.
Dziękuję panu za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo pani.
Gościem Polskiego Radia Białystok był Sir Leszek Borysiewicz.